Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska. Dostawca materiałów hutniczych. metalpoland.com.
Płace w górę, ale wolniej od inflacji, to nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego. Prawie 2 miliony pustych mieszkań jest w Polsce, tylko w samym Gdańsku jest ich około 40 tysięcy. W jaki sposób i czy w ogóle da się uwolnić ten potencjał? Tymczasem fundusze inwestycyjne wykupują całe dzielnice mieszkaniowe. Trwają prace nad ustawą, która być może sprawi, że to trochę przyhamuje. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Przemysław Kitowski-Mudita, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction i były prezes International Paper. Dzień dobry.
Dzień dobry,
witam serdecznie.
Zanim o płacach, to najpierw Wielka Brytania, bo wczoraj późnym popołudniem ze stanowiska zrezygnowała premier tego kraju. Są duże szanse na powrót wcześniejszego premiera Borisa Johnsona, a takie zmiany gospodarce nie służą. No i właśnie zaczyna się coraz głośniej mówić, że Wielką Brytanię dopadają gospodarcze, opóźnione skutki Brexitu. Panowie są obaj przedsiębiorcami. Jak z punktu widzenia przedsiębiorców wygląda współpraca na rynku brytyjskim, bo pewnie też macie pogląd na tę sprawę.
Wielka Brytania była, jest i będzie partnerem naszym, szczególnie dlatego, że również mnóstwo Polaków jest w Wielkiej Brytanii i te kontakty są nie tylko typowo biznesowe, ale często przenoszone przez naszych rodaków, którzy tam wyjechali, czy którzy tam funkcjonują. Natomiast te zamieszanie, rzeczywiście zgadzam się z taką tezą, że Brexit spowodował jakieś zagubienie się w Wielkiej Brytanii, nawet wewnętrzne zagubienie się i te zmiany, które w tej chwili się dokonują, upadł jeden rząd, 45 dni premiera, no to jest tu coś, co...
Jeszcze chyba tak nie było tam.
Dokładnie, to się w głowie praktycznie nie mieści, szczególnie w takim kraju jak Wielka Brytania, która słynie z tych tradycji królewskich, uporządkowanego systemu ekonomicznego. To się bardzo zakłóciło i myślę, że główna przyczyna to jednak jest wyjście z Unii Europejskiej. Jednak te ramy Unii Europejskiej, mimo że Wielka Brytania była zawsze takim krajem, który miał coś innego do powiedzenia niż powiedzmy większość w tej Unii Europejskiej, ale te tryby, które zazębiały się, one gdzieś się pogubiły. W tej chwili nawet ta zmiana premiera i to całe zamieszanie brytyjskie, no dla nas jest niestety, ale pewnym zagrożeniem, tak? Bo te ułożone nici, każdy nowy rząd, każde nowe rozdanie powoduje, że coś się może zmieniać. Tak? Mamy tak wiele zmiennych w tej chwili w naszej sytuacji, że do tego dochodzi jeszcze kolejna rzecz z Wielką Brytanią.
Że już nie wspomniemy, że zmieniają się kursy walut bardzo gwałtownie w takich sytuacjach.
Tak. Tutaj...
Przemysław Kitowski.
Bycie poza Unią Europejską daje większą elastyczność, jeżeli chodzi o kraj i możliwości sterowania także walutami i całą gospodarką. Ale no niestety, jak widać, bezpieczeństwo bycia w Unii Europejskiej, szczególnie w tak zmiennych i niebezpiecznych czasach, pokazało, że wcale nie musi na tym dobrze wyjść kraj, który z niej w tym momencie wychodzi. Wielka Brytania, jeżeli patrzymy na funta i na cenę funta, to to też jest skorelowane zawsze z rynkiem. Jeżeli chcemy być atrakcyjni dla rynku zewnętrznego, czyli sprzedając swoje usługi, to musimy rywalizować w taki sposób, że albo mamy niskie koszty pracy i możemy taniej sprzedawać, albo obniżamy cenę swojej waluty. Czyli po prostu jesteśmy tańsi dla innych krajów, które kupują od nas produkty, nie niwelując problemów z bezrobociem i z pensjami. Dlatego podobna sytuacja jest teraz w Polsce, gdzie my, kiedy widzimy, że złoty w stosunku do euro czy do dolara drastycznie traci, to jest to bardzo skorelowane z tym, że mamy bardzo niskie bezrobocie, bo jesteśmy atrakcyjni, jeżeli mówimy o naszych produktach i usługach na zachodzie. Jeżeli złoty będzie odzyskiwał siłę, no to jeżeli nie zmienimy podejścia na bardziej innowacyjne, to te takie produkcja, którą mamy, ona stanie się po prostu mniej opłacalna w zakupach przez zachodnie kraje, no i wtedy bezrobocie będzie rosło.
No teraz patrzę właśnie na waluty. Złoty troszkę się wzmacnia. Euro 4,76, a dolar 4,86.
Trochę się wystabilizowały waluty w tej chwili. Natomiast jeszcze do tej Wielkiej Brytanii, bo wydaje mi się, że to, co wspomniałem, ta tradycja Wielkiej Brytanii, oni cały czas uważali, że dla nich takim głównymi partnerami są były kraje Imperium Brytyjskiego. Chyba nie zauważyli, że w międzyczasie wszystko się zmieniło i kraje europejskie są dla nich głównymi partnerami. Stany Zjednoczone żyją własnym życiem i patrzą globalnie. Australia, Kanada, Indie to już nie są kolonie brytyjskie. Żyją, mają własną politykę i tutaj Wielka Brytania musi taką refleksję chyba też złapać, że jednak takie kraje jak Polska czy inne kraje z Europy są dla nich ważniejszymi partnerami i wystabilizowanie tej sytuacji politycznej będzie i dla nich korzystne, i dla nas korzystne.
No to zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało i co tam się będzie działo. No, żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Wracamy na nasz rynek. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wyniosło 6687,81 zł, 81 groszy, co oznacza wzrost o 14,5% rok do roku. Zatrudnienie w tym sektorze wzrosło o 2,3%. No i teraz wracając do płac, ten wzrost płac jest wyższy niż oczekiwano, bo oczekiwano 13, tam nieco ponad 13%, ale niższy od inflacji. No i właśnie, jak jest? Dobrze czy źle to w naszej gospodarce?
To znaczy tutaj trzeba spojrzeć z dwóch perspektyw. Zawsze są dwa przynajmniej spojrzenia. Jedne spojrzenie pracownika, który chce zarabiać więcej, no bo wszystko dookoła, jeżeli chodzi o ceny, rośnie. I teraz no jest to jakby logiczne, że chce przynajmniej tą inflację zniwelować, żeby ta siła nabywcza pieniądza nie była tracona, czyli te jego pieniądze, które zarabia co miesiąc, wystarczały na podobny poziom życia, który miał do tej pory. Z drugiej strony my mamy pracodawcę, który ma podpisane kontrakty, który wie, że ma klientów dlatego, bo cena i jakość jest adekwatna do tego, co klient chciał. I teraz, jeżeli my podnosimy pensję, to ktoś musi tą różnicę, która była prognozowana na rok, na kilka miesięcy wcześniej, jakby ponieść. Czyli albo możemy to przerzucić na klienta końcowego, albo możemy z naszych zysków firmowych tę część jakby przeznaczyć. Okazuje się, że przy tak dużej inflacji te zyski tak naprawdę nie wystarczają na pokrycie tej różnicy. A klient końcowy bardzo często, kiedy mówimy o tym, że chcemy podnieść tą cenę produktu czy usługi, no mówi, no nie, no przecież była podpisana umowa i nas nie stać. Gdybyśmy mieli płacić za to przynajmniej 10-15% więcej, no to my nie skorzystalibyśmy z tej usługi, bądź nie skorzystamy w przyszłości. Więc sytuacja jest troszeczkę patowa i generalnie pokazuje to, że do pewnego poziomu można podnosić ceny, ale potem rynek już nie jest na tyle chłonny, żeby to dla siebie przyjąć, więc albo po prostu część firm zacznie upadać, albo po prostu będziemy jakby ubożeć jako społeczeństwo.
14,5% to i tak jest dużo. Ja spodziewałam się, że będzie mniej.
Też się spodziewałem, że będzie mniej, natomiast w tej chwili jest tak duże zamieszanie, że wzrosty cen, szczególnie dla końcowych klientów, detalicznych klientów, bo tutaj musimy rozróżnić detalicznych klientów od klientów takich instytucjonalnych, którzy mają zupełnie inne możliwości, jest tak duże, że powiem szczerze, życie jest sztuką kompromisu. I tutaj w tej chwili najważniejszy będzie kompromis pomiędzy pracodawcami a ich pracownikami, bo zbyt wysokie roszczenia pracownicze mogą spowodować, że ta firma po prostu upadnie. I to jest takie patrzenie w bardzo krótkiej perspektywie. I te płace, po pierwsze rośnie płaca minimalna. Ale to nie jest tak, że my tylko podwyższymy płacę minimalną, bo musimy zachować również różnice pomiędzy pracownikami w stosunku do ich kompetencji, zakresu działań, zakresu obowiązków. W związku z tym te podwyżki muszą być relatywnie dla wszystkich, a jak mówimy o 14%, to inne jest 14% od 3000, a inne jest 14% od 8000. Tutaj też jest potrzebne pewne zrozumienie społeczne, że dla osób wyżej zarabiających takie roszczenia właśnie na poziomie inflacji, czegokolwiek, w wielu przypadkach są po prostu nierealne. bo na dzień dzisiejszy to jest nie tylko kwestia zjadania zysku, a to jest kwestia zaprzestania wielu inwestycji. Jeżeli w firmie się nie inwestuje, to ta firma ma bardzo krótki okres do życia. W związku z tym, po pierwsze, będzie potrzeba chyba jednak więcej regulacji na ten czas trudny, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy mogli planować na okresy dłuższe niż na przykład miesiąc, trzy miesiące, bo w tej chwili planowanie roczne, tak jak kolega powiedział, że kontrakt podpisany w perspektywie roku nie daje żadnych gwarancji, że on będzie rentowny, że będziemy go w stanie wykonać, a firma będzie istniała.
Tak, i tutaj jeszcze należy dodać, tutaj przedmówca powiedział, że jeżeli nie będziemy inwestować, to nadal będziemy produkować coś, co będzie bazowało na niskiej płacy, czy też wycenie na rynku. Więc jeżeli nie będzie pieniędzy na inwestycje, no to jeżeli przyjdzie to, o czym mówimy, czyli nasz złoty się zacznie stabilizować, zacznie rosnąć w stosunku do innych walut, to po prostu będzie coraz większe bezrobocie, bo nie będziemy mogli tych produktów sprzedawać na zachód.
Przy okazji ekonomiści PKO BP uważają, że obawy przed wzrostem bezrobocia będą hamowały żądania płacowe pracowników. Czy już coś takiego widać, czy na razie jednak jeszcze pracownicy walczą bo o płace wyższe, bo jednak jest inflacja i chcą utrzymać poziom życia?
Na razie zapotrzebowanie na pracowników jest tak duże, zresztą o tym świadczy również to, że zatrudniamy mnóstwo ludzi, którzy przybyli z Ukrainy, że tych obaw wśród pracowników nie ma. No, ja obserwuję i z tego, co rozmawiam z kolegami, z przedsiębiorcami, to wszędzie, aczkolwiek nie są to tak silne żądania płacowe. To jest takie raczej tłumaczenie pracodawcom, taka wysoka inflacja, nie możemy kupić, nie starcza na to czy na tamto. Czyli na razie to jest jak gdyby w ramach tego szukania kompromisu. Ile pracodawca może dać, na co możemy się zgodzić. Są branże, gdzie pracownicy w ogóle sobie nie zdają sprawy, są bardzo potrzebni, nie chcę, bo zawsze się mówi o informatykach, tak? Ale są pewne takie niszowe zawody, gdzie ci pracownicy domagają się bezwzględnie, powiedzmy, określonych płac, ale są pracownicy, którzy mówią nawet za te pieniądze, które mamy, ale mamy stabilną pracę, chcemy pracować. Także znowu mamy taką szeroką paletę jak gdyby tych możliwości.
Tak, tutaj to właśnie trzeba spojrzeć na to, co to jest za pracownik. Ci pracownicy wysoko wyspecjalizowani. Ta pandemia trochę pokazała, że coraz więcej firm pozwala na pracę zdalną, nawet tych zagranicznych, więc jeżeli ktoś jest specjalistą, to w Polsce bardzo często może teraz dostać pracę, na przykład w Stanach i pracować praktycznie 100% zdalnie, gdzie jednak ta pensja jest zupełnie inna. Więc ten problem zawsze będzie dotykał pewnych grup, które są potrzebne tutaj.
No i wzrosła też produkcja przemysłowa o 9,8% we wrześniu, rok do roku. No i analitycy spodziewali się wzrostu produkcji niżej, o 8,8%, więc tak. Czy to też w jakimś sensie zaskakuje? Bo sytuacja jest trudna, wszędzie słyszymy problemy z energią, że ceny prądu mogą być coraz wyższe. Tak naprawdę nikt nie wie, ile, jeśli mu się kończy okres rozliczeniowy na koniec tego roku, bo są takie firmy, są też takie, które akurat nie muszą się tego obawiać, bo mają inne kontrakty, ale w większości się kończy, więc to też jest zaskakujące. Czy teraz próbujemy wykorzystać ten moment, póki jeszcze wiemy, na czym stoimy do tej większej produkcji, żeby, nie wiem, narobić zapasów na gorsze czasy?
Tutaj to, panie redaktor, to co wcześniej powiedziałem, ten bardzo słaby złoty spowodował to, że jesteśmy tak atrakcyjni na rynku, że jeżeli chodzi o produkcję na rynek zachodni, no to tutaj praktycznie co wyprodukujemy, to ten rynek przyjmie, więc wykorzystujemy to i o tyle jest to skorelowane ze sobą i przewidywalne, jak pewne rzeczy związane z ruchami Rady Polityki Pieniężnej i właśnie albo stabilizacją, albo osłabienie złotego.
Problemy wyzwalają dodatkową motywację. I to, że mamy tak trudną sytuację, to przede wszystkim w przypadku przedsiębiorców podejmuje się określone działania, które mają temu zapobiec, tak? Które mają dać dodatkowe możliwości. To, co mówimy, żeby dać wyższe płace, trzeba więcej zarobić. Żeby przeczekać jakieś okresy trudne, trzeba wcześniej się do tego przygotować. I tutaj ja widzę przynajmniej kolejny raz, okazuje się, że Polacy z każdego punktu widzenia, czy pracownika, czy pracodawcy, mają taką właśnie umiejętność mobilizowania się w trudnych sytuacjach. I myślę, że to jest główny powód tego, o którym mówimy w tej chwili.
No to mam nadzieję, że z tych wszystkich kryzysów wyjdziemy obronną ręką. Teraz wracamy do wyników spisu powszechnego. Mówię wracamy, bo w audycji Ludzie i Pieniądze co jakiś czas, jak się pojawiają nowe informacje, to o tym spisie mówimy. Spis powszechny przeprowadzony w ubiegłym roku i wyszło z niego, że w Polsce 2 miliony mieszkań, a dokładnie tam ponad 1 800 000, to pustostany. W samym Gdańsku takich jest 40 tysięcy, w Warszawie jest ponad 207 tysięcy. Tymczasem rozmaici analitycy namawiający do kupna mieszkań cały czas twierdzą, że mieszkania będą drożały, bo mamy 2 miliony braków, brakuje nam 2 milionów mieszkań. W sumie to jest dosyć zabawny argument, bo jest on powtarzany chyba od 10 lat przy tak rozbudowanym budownictwie z jednej strony, przy emigracji Polaków na zachód z drugiej strony i biorąc pod uwagę jeszcze to, że jesteśmy narodem starzejącym się niestety, więc jest coraz mniej Polaków, więc coraz więcej pustych mieszkań. No i właśnie, jak uwolnić ten potencjał? 2 miliony mieszkań, ja rozumiem, że niektóre to są rudery rozpadające się, ale na pewno nie 2 miliony.
Ja tutaj mogę powiedzieć, patrząc na mieszkanicznika i na to, jeżeli odkupowanie mieszkań i po co ludzie kupują te mieszkania. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś myśli, ma pieniądze i chce je gdzie zainwestować, to szuka tej okazji, która przynosi największy zwrot z uwzględnieniem oczywiście ryzyka. I od kilku lat, kiedy te stopy procentowe na przykład były bardzo, bardzo nisko, no to wiadomo, że trzymanie pieniędzy w banku czy na lokatach, które zawsze wydawały się takie w miarę bezpieczne, nie miało żadnego sensu. Więc ludzie zaczęli szukać alternatyw. Były te alternatywy na rynku i ktoś, kiedy spojrzał na to zysk w stosunku do ryzyka, no to widział, że te mieszkania, one rosną i jakby widzę je, ciężko mi jest je ukraść, zabrać, tak? No oczywiście zdarzały się różne tam przypadki, ale to są marginalne, więc zaczęli w te mieszkania inwestować. Szczególnie, jeżeli patrzyliśmy, że rok do roku takie mieszkania 10-15% rosły na swojej wartości, albo i więcej, w zależności od lokalizacji, od tego, co to za mieszkanie jest, to dawało to niesamowitą stabilizację lokaty swojego kapitału. Więc dopóki nie będzie na rynku alternatywy do inwestowania, to te osoby, które inwestują, będą szukały takiego rozwiązania i będą na przykład inwestowały w mieszkania.
Ale ja to rozumiem w pełni. Natomiast czy one muszą stać puste? Czy nie można zmienić prawa, żeby te mieszkania wróciły na rynek w jakiejś formie, na przykład właśnie najmu długoterminowego?
To znaczy, no niektórzy oczywiście robią to w formie najmu, ale niektórym nie chce się tym zajmować, mają pieniądze, więc po prostu zostawiają sobie i to jest jakby ich własność. To ciężko im powiedzieć, że słuchaj, kupiłeś sobie mieszkanie, musisz je teraz szybko wynająć. No w niektórych krajach, na przykład jak w Wielkiej Brytanii, gdzie jest to bardzo marginalny przykład, jest to dlatego marginalny przykład, bo jeżeli ktoś tam sobie wejdzie i zamieszka, no to ciężko ich jest stamtąd wykurzyć. No w Hiszpanii, jeżeli ktoś sobie wejdzie, zamieszka i tam ponad tydzień czy 2 tygodnie mieszka, to już w ogóle przychodzi na jego to możliwość mieszkania, więc jakby wolałby nie wprowadzać takich rzeczy w Polsce, a dać alternatywę, która pewnie za jakiś czas się będzie pojawiała i znowu te mieszkania zaczną wracać z punktu widzenia osób indywidualnych, a nie instytucjonalnych.
W przypadku tak dużej ilości mieszkań, której nam brakuje, myślę, że to jest temat, który trzeba dokładnie przeanalizować, bo można, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, żeby nie zrobić czegoś, co zaszkodzi jak gdyby rynkowi mieszkaniowemu, przedsiębiorstwom, które się tym zajmują, to jest delikatne, bo z tego, co czytałem, to właśnie te 1 800 000 mieszkań obejmuje wszystkie, tak? I takie, które są zdatne do zagospodarowania, i takie, które są niezdatne, i takie, które są wykorzystywane okresowo, czy na przykład w okresie letnim, to najlepszy przykład miejscowości nadmorskiej, gdzie tych mieszkań pustych jest bardzo dużo, ale wiadomo, że sezon letni trwa bardzo krótko,
prawda?
W jednej
z gmin chyba ponad 50... Dziwnów, co drugie mieszkanie
ponad 50% to jest pustostan, prawda?
No to jest niesamowite. No ale tak właśnie się zastanawiałam, czy nie wiem, może jakiś podatek od tego, że mieszkanie stoi puste, żeby z jednej strony jednak te mieszkania wróciły na rynek, żeby można było je wynajmować, a z drugiej strony zmienić przepisy, które nie pozwalałyby, znaczy bardziej by chroniły właścicieli tych mieszkań, żeby nie było takiej sytuacji, że jak wynajmie 70-latek, to już nie jesteśmy w stanie go wyeksmitować.
Tutaj na pewno nigdy nie należy karać i dodawać dodatkowych podatków, opłat, danin i innych rzeczy, bo to nie przyniesie skutku. Jeżeli ja dostanę jako właściciel mieszkania kolejny podatek, a nie będę chciał tego wynajmować, to prawdopodobnie będę kombinował w ten sposób, jak podpisać z kimś umowę, na przykład, żeby za złotówkę to niby wynajmować. No to każdy przedsiębiorca, jeżeli myśli przedsiębiorczy, to będzie myślał tak, żeby jakby zgodnie z prawem jak najmniej płacić. Ale na przykład tutaj Włochy są ciekawym przykładem. Jeżeli są miejsca, takie mniejsze miejscowości, gdzie te rudery są, to dawały możliwość na przykład wykupu i zamieszkania w tych ruderach za tak zwane przysłowiowe euro, czyli tak. Ktoś mógł to euro zapłacić, przyjechać, wyremontować sobie i mieszkać, dzięki czemu i ta miejscowość zyskiwała, bo tam osoby zamieszkiwały, płaciły podatki, bądź po prostu, no, nawet były takie przypadki, gdzie wyremontowano trochę więcej i robiono jakby, sprowadzano turystów, żeby tam to wynajmowali, więc raczej należy znajdować szansę, okazję i dawać to, aniżeli karać, bo to naprawdę przedsiębiorcy zawsze będą 2-3 kroki przed pomysłami rządu i szybciej będą reagować i to na nic się nie zda.
Ja powtórzę tylko, że potrzeba naprawdę głębokiej analizy i na pewno znajdą się rozwiązania, które będą korzystne dla wszystkich. A takie rozwiązania zawsze będą akceptowane powszechnie.
No i kolejna sprawa, teraz bardzo głośna z Warszawy. W fundusz inwestycyjny wchodzi, wykupuje całe osiedle. No tak chyba też nie może być.
No pewnie nie. No tutaj akurat mówimy o dużych funduszach i to bardzo często zagranicznych.
No bo polskie nie mogą na razie inwestować. Tak, więc tak. Tutaj potrzeba też zmiany przepisów, bo jeżeli już wchodzi jakiś fundusz, to na miłość boską niech to nasi emeryci na tym zyskują.
Tak, i tutaj znowu powinniśmy spojrzeć na to, tak jak dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o podatkach płaconych przez duże firmy, że niektóre duże sklepy, markety płacą, niektóre nie płacą i po prostu trzeba pewnej tutaj stabilizacji i takiego samego prawa dla wszystkich traktowania, szczególnie jeżeli chodzi o te duże fundusze zagraniczne, a nie ulg i takiego mniejszego jakby lepszego traktowania niż zwykłego Kowalskiego, który by te mieszkania chciał kupić i wynająć. No ale tutaj znowu, tu trzeba myśleć to w ten sposób, jak to zrobić, żeby było lepiej dla tych osób, które chcą wynajmować, które dookoła myślą o tym, jak polepszyć swój stan bytu oraz innych, a nie jakby dawać dodatkowe podatki, tylko tutaj dawać pewne możliwości.
Mi się wydaje, że ciągle mamy jakiś kompleks inwestora zagranicznego, że ktoś, kto jest z zagranicy, jest lepszym inwestorem niż polski inwestor, że te rozwiązania jakieś, powiedzmy, tych właśnie zagranicznych są lepsze od polskich, a po pierwsze to powinna być pełna równość, równy dostęp do wszystkiego, takie samo prawo dla wszystkich instytucji, a biorąc pod uwagę to, co mówiliśmy wcześniej o tych pustostanach, to ten temat, uważam, jest dużo prostszy do załatwienia, do uregulowania i do tego, aby nie było właśnie takiej sytuacji.
No właśnie z danych Rzeczpospolitej był ostatnio sondaż GfK, z którego wynika, że 72% Polaków uważa, że ceny nieruchomości osiągnęły poziom niedostępny dla większości. Dodatkowo 56% badanych uważa, że państwo powinno uregulować kwestię wzrostu cen nieruchomości i ta grupa tych osób badanych rośnie. No i co z tym fantem zrobić, zważywszy na to jeszcze, że Polacy choćby chcieli kupić mieszkanie, to wcześniej nie kupią kredytu, bo nie mają zdolności kredytowej. Właśnie dzisiaj się pojawiły dane, że WIBOR, mimo że nie było ostatnio podwyżek stóp procentowych, to właśnie WIBOR wzrósł i jest na poziomie 7,36%, czyli najwyżej od października 2002 roku. I nie dostaną Polacy tych kredytów, a z drugiej strony przychodzi fundusz, który założę się, że kupi znacznie taniej niż 10 Kowalskich, no bo fundusz ma pieniądze i od razu wynegocjuje fajną obniżkę ceny, bo kupuje hurtowo i bierze sobie 500 mieszkań.
Tak.
No i rozgadałam się, a właśnie pokazują mi, że czas nam się, panowie, skończył, więc niestety będziemy
kiedy indziej. Jest temat na następne spotkanie.
Tak, dokładnie. Wracać do tego tematu, bo jak widać rozpala emocje. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Przemysław Kitowski, Mudita, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction i były prezes International Paper. Audycję realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy, jego dnia.